Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, kiedy choruje ktoś z naszych bliskich, to w kryzysie jest cała rodzina. Czasem na wiele lat jedna z osób musi stać się opiekunem takiej chorej osoby. Jak sobie radzić w takiej sytuacji? O tym mówić będzie mój dzisiejszy gość, psycholog, psychoonkolog i psychoterapeutka Małgorzata Marmajewska. Witam cię w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Rola opiekuna to jest bardzo trudna rola. To jest obciążające i fizycznie, i psychicznie, ale także finansowo. Takie trudne zadanie, prawda?
Bardzo trudne, ponieważ ono tak naprawdę wymaga, czy wymusza poniekąd różnego rodzaju zmiany, które są wynikiem właśnie takiej też decyzji, podjęcia tej decyzji o tym, że będziemy kogoś wspierać, że będziemy się kimś zajmować. No i takie pierwsze wskazanie i w ogóle to, nad czym warto, to co warto rozważyć, to nad czym się warto zastanowić, to przede wszystkim przeanalizować swoje potrzeby w tym momencie. Bo ta bardzo często choroba, która nas poniekąd zmusza, czy też często i zachęca do tego, żeby się kimś opiekować, ona się najczęściej zdarza zupełnie niespodziewanie, tak? I wkracza z pełną taką energią po prostu w naszą codzienność i rzeczywiście ją przestawia, w wielu sytuacjach ją po prostu burzy.
To pewnie też zależy od tego, w jakim stanie zdrowia jest ta osoba, którą mamy się opiekować, czy ona na przykład jest osobą leżącą, czy chodzącą, czy to jest choroba przewlekła, czy to jest choroba terminalna. To wszystko zależy od tych rzeczy i też uwzględniając stan zdrowia naszej bliskiej nam osoby, ale musimy też myśleć o sobie, prawda, w tym wszystkim.
My bardzo często osoby wspierające zapominają o sobie, ponieważ priorytetem tutaj staje się właśnie ta opieka, staje się ten czas, który poświęcamy tej osobie, którą zamierzamy się opiekować. I to, co jest też niezwykle istotne, to myślę sobie, że w ogóle jakość tej opieki, to chyba jest takie kluczowe, to od czego powinniśmy wyjść, to jest w ogóle jakość komunikacji i relacji, jaką mamy, bo bardzo dużo od tego zależy, jaką wcześniej mieliśmy relację, czyli przed tym zdarzeniem, które wywołało taką konieczność, czy wywołało takie okoliczności wsparcia, od tego bardzo dużo zależy. I na tej podstawie tak naprawdę układamy później taką swoją dalszą drogę, uczymy się też tego procesu wspierania, ale też z drugiej strony przyjmowania tego wsparcia. Także to jest naprawdę praca po obu stronach.
To jest pewnie bardzo trudne i może wywołać w życiu rodziny taki poważny kryzys, bo musimy kompletnie czasami po prostu zmienić nasz tryb życia. Tryb życia na przykład naszych dzieci również. Nie mamy na wiele rzeczy czasu, na które wcześniej mieliśmy. I to też może powodować pewne problemy.
No, kryzys myślę, że jest w ogóle taką immanentną cechą naszej ludzkiej egzystencji. Natomiast jeżeli w ogóle mówimy o chorobie, szczególnie chorobie onkologicznej, to rzeczywiście doświadczamy ogromnego kryzysu psychologicznego. I do momentu nawet kiedy jesteśmy gotowi, czy rozmyślamy, czy rozważamy, że coś może się wydarzyć, czy rzeczywiście taka diagnoza może się pojawić, w żaden sposób nie możemy tego przyrównać właśnie do tego momentu, kiedy rzeczywiście tą diagnozę słyszymy, bo my nigdy nie mamy takiej gotowości do tego, nie możemy się po prostu do tego przygotować i rzeczywiście ten kryzys jest pojawia się w takim obszarze rodzinnym, ponieważ dotyczy każdego członka rodziny.
No właśnie, bo to czasami jest tak, że kiedy na przykład zachoruje jeden z małżonków, niekoniecznie na chorobę onkologiczną, ale powiedzmy, był to jakiś wypadek, ta osoba jest unieruchomiona, tak? I do tej pory małżonkowie dzielili się na przykład opieką nad dziećmi, opieką też takim dostarczaniem w różne miejsca, na treningi, baseny różne i tak dalej, dodatkowe lekcje, zajęcia. I teraz nagle okazuje się, że to wszystko musi zrobić jedna osoba, albo wygląda na to, że będzie musiała zrobić jedna osoba, no to jak się dzieciom powie, że na przykład teraz basenu nie będzie przez jakiś czas, to też może one mogą się z tym nie chcieć pogodzić, bo mogą nie rozumieć tej sytuacji. To co robić w takim momencie?
Bardzo istotna jest rozmowa, ponieważ dzieci, oczywiście dostosowując komunikat do poziomu i do rozwoju emocjonalnego, w ogóle do wieku dziecka, powinniśmy o tym rozmawiać, ponieważ to nie jest nam czasem czy często nawet nam dorosłym wydaje się, że jak o czymś nie mówimy, to tego tematu nie ma. No on niestety nie znika, bo właśnie chociażby przeorganizowanie tego życia rodzinnego, tego czy mama, czy tato, który na wskutek choroby, tak, wycofuje się z niektórych aktywności takich domowych, ale też aktywności zawodowych, rzeczywiście on poniekąd znika w takich różnych swoich rolach z takiego funkcjonowania rodzinnego i taka otwarta rozmowa o tym, że teraz to jest jakiś czas, w którym będziemy, w którym organizujemy tak naprawdę swoje życie na nowo, czego jest to wynikiem, warto jest też to wytłumaczyć po to, żeby każdy z członków, żeby uprawomocnić każdego z członka rodziny, niezależnie od tego,
ile ma lat. Na przykład powiedzieć dzieciom, że na przykład no nie będzie teraz pieniędzy, bo tata nie pracuje albo mama nie pracuje i mamy mniej pieniędzy w rodzinie, tak? I na przykład nie będzie dodatkowych basenów albo jakichś innych zajęć.
Tak, natomiast bardzo ważne jest powiedzenie o tym, że to jest pewien okres przejściowy, bo jest to prawdą, tak? Żaden kryzys nie trwa wiecznie. Kryzys ma swoją określoną czasoprzestrzeń. Oczywiście wiąże się z bardzo trudnymi doświadczeniami emocjonalnymi, natomiast tak jak i okres kryzysu, czyli ten czas, który przeżywamy, ten trudny czas, tak samo i trudne emocje, często nazywane negatywnymi, one kiedyś mijają, czyli tracą też tak naprawdę na swojej
właśnie,
sile.
To zatrzymajmy się na tych emocjach, bo pojawiają się pewnie w związku z takim kryzysem różne emocje. I co to może być takiego? Jak mogą członkowie rodziny, czy bliscy tej osoby chorej, czy kontuzjowanej zareagować?
No, emocje
złość
mają
może
bardzo
być?
Oczywiście, to jest bardzo szerokie spektrum, bardzo taki szeroki wachlarz emocji, które się pojawiają i tak naprawdę nie ma takiego jednolitego systemu reagowania, tak? No nie ma schematu, który możemy powielać. Natomiast obserwując zachowania, reakcje osób na bardzo trudne doświadczenia, między innymi choroba, ale też utrata, czy śmierć kogoś bliskiego, czy też utrata pracy, czy jakichś ważnych takich funkcji czy czynności dnia codziennego, one wywołują określone reakcje i taką pierwszą reakcją emocjonalną i taką postawą to jest zaprzeczanie. Zaprzeczanie, które się wiąże z pewnego rodzaju szokiem, kiedy te informacje w ogóle do nas nie dochodzą, tak? Taka negacja tego, co się wydarzyło, zaprzeczanie, które wiąże się też z izolacją.
Czyli na przykład zaprzeczanie, niemożliwe, pomylili się, na pewno jest coś nie tak w tej diagnozie, trzeba zrobić jakieś dodatkowe może badania, wszystko się wyjaśni.
Dokładnie tak.
Tak sobie myślimy wtedy.
Dokładnie, to jest też ten czas, kiedy szukamy, kiedy chcemy zrobić dodatkowe badania, kiedy szukamy nowego lekarza, no bo chcemy jednak to sprawdzić. Nie dowierzamy, tak? To jest szok, zaprzeczanie, niedowierzanie. I tutaj jest bardzo dużo różnych emocji, które się pojawiają, ale to jest też taki czas, który jest takim momentem bardzo adaptacyjnym, bo to jest ten pierwszy moment, kiedy my się orientujemy, że to będzie jakaś, jeszcze nie wiemy jaka, ale na pewno nowa rzeczywistość.
Czyli zmiana w życiu.
Zmiana w życiu, tak. I to są takie emocje, które i taki stan i postawa, której doświadczają zarówno osoby, które są w tym kryzysie w sposób bezpośredni, na przykład, które usłyszały diagnozę choroby nowotworowej, ale analogicznie też przeżywają to rodziny i bliscy. Takim drugim etapem to jest gniew, który się pojawia, który jest taką reakcją, jest taką też niezgodą na to, takim mocnym buntem i tutaj już ta siła emocjonalna jest naprawdę bardzo duża. Także tutaj taki wydatek...
Wygorycz też może czasami, dlaczego to mnie spotkało, tak?
Tak, i w tym gniewie właśnie najczęściej...
A nie kogoś innego, tylko mnie.
Dokładnie.
I moją rodzinę.
Tak, w tym okresie, w tym czasie właśnie dotykamy, czy tak naprawdę doświadczamy takiego pytania, czy ono się pojawia, chociaż też nie u każdego, właśnie dlaczego ja. Mhm. I ten gniew kierunkujemy w bardzo różne obszary. Czasem odbiorcami jest personel medyczny, nasi najbliżsi, czasem to są różnego rodzaju przedmioty, tak? Czyli my tak naprawdę w tym staramy się uporać z tą bardzo trudną dla nas sytuacją kryzysową właśnie poprzez wyrażanie takich emocji, rozgoryczenia, właśnie ogromnego takiego żalu, ale tutaj w takiej dużej przewadze jest gniew.
A przychodzi taki moment, kiedy dochodzi do takiego etapu przystosowania się do tej sytuacji, że zaczynamy, no jakby albo się poddajemy, albo zaczynamy walczyć.
Tak, takim ostatnim etapem, bo my rozróżniamy takich 5 etapów przystosowania do trudnej sytuacji. Tutaj powiedziałyśmy sobie o tych 2. Kolejnym to jest taki etap targowania się, następny to jest etap depresji, bardzo obniżonego nastroju. To jest taki czas, kiedy tak naprawdę uświadamiamy sobie, już ten żal oczywiście jeszcze nam towarzyszy, gniew również nam towarzyszy, ale on już nie ma takiej siły. Wtedy w tej depresji, czy w takim obniżonym nastroju uświadamiamy sobie, że my wiele tracimy, że ta diagnoza albo jakieś trudne wydarzenie życiowe wiele nam zabiera. Zabiera nam swobodę, nie tylko taką integralność cielesną, ale na przykład naszą samodzielność. Więc to jest
to
taki...
może być trudne dla niektórych.
Bardzo, bo wtedy doświadczamy.
Którzy na przykład byli głową rodziny do tej pory, prawda? A teraz nagle okazuje się, że zaczynają być zależni od innych.
Wtedy doświadczamy ogromnego smutku, ponieważ on się wiąże ze stratą. Stratą na wielu różnych poziomach. Na tym poziomie takim emocjonalnym, ale także właśnie na tym poziomie chociażby cielesnym. Tak? To jest też ten moment, kiedy na przykład kobiety po zabiegu mastektomii czują się niekobiece, czyli nie czują swojej kobiecości. Kiedy na przykład mężczyźni po amputacji nogi tracą pewność siebie, czują się niemęscy, niewartościowi. Tak? To, kiedy mi przychodzi do głowy na przykład pacjent z wyłonioną stomią, to jest też taki moment tej depresji, kiedy taka osoba, budząc się po zabiegu z workiem stomijnym, ma przekonanie, że przez całe życie będzie doświadczała czy odczuwała wstyd. Tak nie będzie się działo. To jest ten moment, kiedy my bardzo silnie i tak w sposób bardzo bezpośredni doświadczamy tych trudnych emocji, które są właśnie związane ze stratą.
To jest to, co myśli sobie osoba chora. A teraz powiedzmy, co może dziać się w głowie jej bliskich, rodziny. Bo początkowo, tak sobie myślę, osoby, rodziny mają dużo energii, żeby działać, prawda? Żeby pomóc takiej osobie, żeby szukać właśnie nowych możliwości terapeutycznych. Jest wiara, że da się coś zrobić, na przykład pomóc, wyleczyć, że wszystko wróci do normy. Wszystko po to robimy, bo mamy w perspektywie gdzieś, że wszystko się skończy w pewnym momencie. Ale bardzo często tak nie jest. Ta choroba staje się przewlekła i ten stan trwa dłużej. No i ten entuzjazm też nie trwa wiecznie. Prawda?
Tak, my najczęściej decydując się na wsparcie, no myślę sobie, że nie trzeba daleko szukać, chociażby to, co się ostatnio dzieje, to jak wspaniale nasi rodacy reagują na to, co się wydarzyło i dzieje nadal niestety w Ukrainie, to są najczęściej takie decyzje bardzo spontaniczne. My mówimy takie decyzje afektywne, czyli takie bardzo nacechowane silnymi emocjami, bardzo pozytywnymi, które nas napędzają, ale oczywiście przychodzi taki moment wyczerpania fizycznego i wyczerpania psychicznego. Dlatego niezwykle istotne jest to, żebyśmy starali się, nawet jeżeli nie w początkowym okresie, bo jest to zryw serca, tak? Poryw jakiejś emocji, takiej potrzeby pomagania innym, zaopiekowania się innymi, żebyśmy uświadomili sobie, żebyśmy jednak mierzyli te swoje siły na zamiary, których
tak
chcemy
użyć. Tak samo jest
w
przypadku opieki nad krewnymi, którzy chorują, tak? Długotrwale.
Tak, dlatego te emocje też i te etapy, o których sobie powiedziałyśmy, dochodząc do tego czwartego, czyli do takiego momentu, kiedy uświadamiamy sobie stratę, etapem tym końcowym, czyli taką drogą, którą prowadzą nas, długą drogą, którą prowadzą nas emocje, jest etap akceptacji. I ta akceptacja pojawia się, czy dobrze, gdyby ona się pojawiła, ponieważ to jest taki bardzo dobry prognostyk na tej drodze do zdrowienia. Akceptacja, której doświadczają osoby zarówno chore, jak i też rodziny. To wcale nie wiąże się z tym, ona bardzo często jest błędnie rozumiana przez społeczeństwo. I tutaj nie chodzi o to, że eliminujemy smutek, że nie ma żalu, że nie ma gniewu. On jest, ale on już nie jest tak bardzo wysycony. To jest akceptacja, która jest pewnego rodzaju uznaniem tej rzeczywistości, która dzisiaj jest niezmienna, która dzisiaj jest moim naturalnym środowiskiem, chociaż bardzo trudnym, ale jednak czymś, z czym będę się po prostu mierzyła, czy będę się mierzył przez następne właśnie czasem i lata.
Ja sobie tak myślę, że pewnie często jak pojawiają się w twoim gabinecie krewni osób przewlekle chorych, osób terminalnie chorych, to pytają właśnie o te rzeczy, potrzebują takiego wsparcia, żeby zrozumieć tego chorego i te wszystkie etapy, przez które on przechodzi. Bo czasami taka osoba chora może być bardzo nieprzyjemna nawet dla swoich bliskich, prawda? To znaczy nam się może wydawać, kiedy opiekujemy się taką osobą, że ona taką kompletnie nie docenia, że jest dla nas przykra, że mamy wrażenie, że na nas wyładowuje tą swoją frustrację jako taki opiekun. Może tak być, prawda?
Tak, bardzo często się tak dzieje. Rzeczywiście coraz częściej przychodzą rodziny, coraz częściej przychodzą osoby, które opiekują się, czy wyrażają taką chęć wspierania osób, czy chorych, czy po takich właśnie trudnych doświadczeniach, czy osób w kryzysach. I rzeczywiście jest to bardzo obciążające. Natomiast uczenie się tego, jak mądrze wspierać, no my jednak mamy taki imperatyw wewnętrzny, też to, co zauważam, że my musimy coś robić, że mamy takie poczucie, że ktoś...
Jak nic nie robimy, to czujemy się źle, tak? Że nie pomagamy.
Tak, ale robić też w takim to robienie, czyli czynienie czegoś, ja to rozumiem i też tak to słyszę w gabinecie, w takich kategoriach bardzo materialnych, że bardzo trudno nam czasem wytrzymać po prostu obecność, po prostu być z tą osobą, tak? Że to jest bardzo często i taka uważność, umiejętność też słuchania, to jest szalenie istotne.
Żeby to było do zrobienia, to trzeba najpierw wiedzieć właśnie, przez co ten chory przechodzi, poznać trochę te etapy, o których mówiłaś, tak?
Tak, bo ten gniew, który nam się pojawił na pewnym etapie, on nie jest skierowany bezpośrednio, czyli odbiorcą tego gniewu rzeczywiście są te osoby, które są najbliżej, ale to nie jest tak, że my jesteśmy rozgniewani na te osoby, tylko my w inny sposób tej trudnej sytuacji nie potrafimy zakomunikować swojego żalu, nie potrafimy zakomunikować właśnie tych trudnych emocji, dlatego wyładowujemy je na tej osobie wspierającej. I ta właśnie empatyczna obecność, to słuchanie, wsłuchiwanie się w potrzeby i rozpoznawanie potrzeb zdecydowanie obniża to napięcie, czyli też obniża ten poziom gniewu w tych osobach chorych, a co pozwala im szybciej tak naprawdę przejść ten etap, a tym samym pójść po prostu dalej w kierunku zdrowienia. A
porozmawiajmy teraz chwilę o poczuciu winy, bo tak sobie myślę, że to jest takie kolejne uczucie, kolejna emocja, która się pojawia w tym chorowaniu w rodzinie, i to poczucie winy może mieć zarówno osoba, która jest chora, że życie się zaczęło kręcić wokół niej i wszyscy po prostu już nie mają swojego życia, tak sobie może myśleć, tak? Że wszystko robią w związku z tą chorobą, ale z drugiej strony może być też poczucie winy u opiekuna, czy może być, który na przykład myśli sobie, mam już dosyć. Mam już naprawdę dosyć, nie daję rady. I czy to są normalne myśli?
Jak najbardziej są to normalne myśli, jak najbardziej są to normalne, czy naturalne, może bardziej tak, naturalne, czyli takie, które dopuszczamy, które występują, naturalne emocje, które odczuwamy, naturalne stany emocjonalne.
I tam za tymi myślami właśnie to poczucie winy gdzieś się chowa, tak? Bo ja sobie tak myślę, że mam już dosyć i jednocześnie w tym momencie włącza mi się poczucie winy, no ale jaką ja jestem żoną, jaką ja jestem matką, czy teściową, czy siostrą, czy kimkolwiek, kiedy mam dosyć, tak? No nie powinnam mieć dosyć, ale tak jak mówisz, mogę tak myśleć.
Mogę, mam prawo i drodzy Państwo, to jest zupełnie naturalne. To poczucie winy się pojawia też u osób chorych, czyli u osób takich, które chorują. Nie u wszystkich, u których, no pojawia się u tych, którzy traktują chorobę jako jakąś karę. Wtedy myślą, że jest to kara za ich jakieś złe życie, niewłaściwe, nieprawidłowe nawyki, coś, co robili w jakichś takich kategoriach
czyli
nieprawidłowości.
Czyli na przykład palacz może sobie myśleć, paliłem, teraz jestem za to ukarany,
tak,
bo
ponoszę karę.
Bo natomiast, mam chorobę płuc na
dokładnie,
przykład.
Natomiast choroba nie jest karą. Choroba czy nowotwór to jest choroba, a chorobę się leczy. Jeżeli chodzi o poczucie winy u opiekunów, jak najbardziej tak, ono się pojawia w jakim momencie? No w momencie, kiedy zwyczajnie jesteśmy przemęczeni, kiedy właśnie ta euforia i ten pierwszy odruch serca i te najsilniejsze emocje, ta często nawet takie podniecenie, ekscytacja, kiedy to opada w sposób naturalny, bo przecież to wymaga od naszego organizmu bardzo dużego wysiłku emocjonalnego i my nie możemy tylko dawać, no gdzieś musimy też te baterie swoje naładować, prawda? I bardzo często to poczucie winy się pojawia właśnie w takim momencie przemęczenia, a ono się pojawia wtedy, kiedy w żaden sposób nie dbamy też o swoje potrzeby, kiedy ten opiekun zupełnie odwleka, czy gdzieś odracza to zaopiekowanie się sobą i tymi swoimi potrzebami, które ma, zwrócenie też uwagi na taką swoją higienę codziennego funkcjonowania. Drodzy Państwo, jeżeli kogoś wspieramy, to my sami w pierwszej kolejności powinniśmy być silni. I taką dobrą analogią jest chyba takie porównanie, które często stosuję, kiedy lecimy samolotem i jest jakaś zagrażająca sytuacja i wypada maseczka tlenowa, no to instrukcja jest taka, przypominam, że najpierw tę maseczkę zakładamy komu? No najpierw sobie, czyli najpierw zakładają ten, przenosząc na naszą rozmowę i tutaj na ten
obszar,
ten opiekun, a dopiero później zakładamy ją dziecku czy osobie starszej czy tej słabszej, która wymaga naszej opieki. Natomiast w momencie, kiedy wchodzimy w taką interakcję i właśnie w to zaangażujemy się silnie w to wsparcie, to my rzeczywiście o tym bardzo często zapominamy.
A jest możliwe coś takiego, jak jest taka jednostka, jak depresja opiekuna? Stan właśnie taki chorobowy wręcz, związany z wieloletnią opieką, no może coś takiego się zdarzyć?
To przychodzi wtedy, kiedy nie jesteśmy właśnie, kiedy nie rozpoznajemy też tych swoich potrzeb. Ja będę to powtarzała, być może do znudzenia, ale to jest klucz.
Czy to na przykład może częściej dotyczyć ludzi, którzy opiekują się przez wiele lat swoimi niepełnosprawnymi na przykład dziećmi, wymagającymi, zależnymi dziećmi, tak? I w pewnym momencie, no są pozostawieni, jakby czują się pozostawieni sami sobie i to może częściej w takich sytuacjach występować?
Jeżeli się czują pozostawieni sami sobie, to najwyraźniej tak myślą, bo my mówimy często, czuję się tak czy inaczej, a tak naprawdę nasze emocje, to co warto podkreślić, są tak naprawdę następstwem sposobu naszego myślenia. I może tak być, że rzeczywiście ci opiekunowie również doświadczają takich zaburzeń depresyjnych, bo przypomnijmy sobie, czym są zaburzenia depresyjne, zaburzenia emocjonalne. No oczywiście jest to obniżenie nastroju, ale wynika to po prostu z wyczerpania też takiego emocjonalnego. To jest jeden też z czynników, prawda? I może się tak wydarzyć, natomiast nie zawsze tak się dzieje. Jeżeli my jesteśmy w stanie zobaczyć tę przestrzeń, która jest dla nas i się rzeczywiście nią zaopiekować, czyli zaopiekować się sobą, wtedy my tak naprawdę będziemy lepiej opiekować się
czyli
tymi naszymi
bliskimi. Czyli nie
powinniśmy,
nasze życie, jeśli jesteśmy opiekunami, nie powinno się kręcić tylko wokół choroby tej najbliższej nam osoby. Powinniśmy mieć jakieś jeszcze dodatkowe swoje sprawy, które pozwolą nam czerpać właśnie, ładować te baterie, te akumulatory, tak jak powiedziałaś.
Ja chciałabym, żebyśmy unikali słowa powinność, bo to jest taki imperatyw wewnętrzny, który jednak nie jest dla nas dobry. On ma raczej taką konotację negatywną. Co to znaczy powinniśmy? Myślę, że dobrze jest,
dobrze
żebyśmy
by
tak robili, bo jest to z korzyścią niewątpliwie dla nas samych, ale też z taką długofalową korzyścią, bo drodzy Państwo, kiedy my jesteśmy wyczerpani emocjonalnie, fizycznie, ale też psychicznie, ta jakość opieki i wsparcia spada. Nasza czujność, uważność, cierpliwość spada. Wtedy jakość nie jest taka, jaką chcielibyśmy świadczyć, to wraca do nas rykoszetem. W jakiej postaci? No właśnie, tych wyrzutów sumienia, poczucia winy, że jednak nie jesteśmy tacy aż dobrzy, jak sobie, jak powinniśmy właśnie być, bo te powinności my sami sobie nakładamy, dlatego tworzy się takie błędne koło. Żeby je zatrzymać, to właśnie należy się rozejrzeć i zobaczyć, że to zaopiekowanie się sobą jest kluczem do świadczenia wartościowej, zdrowej i dobrej pomocy i wsparcia naszym bliskim.
Psycholog, psychoonkolog i psychoterapeutka Małgorzata Marmajewska, założycielka Fundacji Gdyński Most Nadziei, inicjatorka akcji dotyczącej profilaktyki męskich nowotworów Odważni Wygrywają, jest z nami tu w studiu. Wracamy do Państwa za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie w drugiej części audycji, w której gościem jest Małgorzata Marmajewska, psycholożka, psychoonkolożka i terapeutka od kilkunastu lat wspierająca osoby w kryzysie zdrowotnym i ich rodziny. To są najczęściej rodziny, w których ktoś choruje onkologicznie, prawda? Te, którymi się opiekujesz, z którymi prowadzisz terapię.
Tak, na co dzień pracuję z takimi osobami w przewadze, czyli te osoby, które są blisko tych osób z doświadczeniem choroby nowotworowej na różnych etapach choroby.
Ludzie chorujący onkologicznie często opowiadają, że w pewnym momencie, kiedy postawiona już jest diagnoza, rozpoczyna się leczenie, wokół nich robi się pusto. Nawet jeśli kiedyś byli bardzo towarzyscy, mieli dużą grupę znajomych, którzy spotykali się z nimi, dzwonili, prowadzili jakieś wspólne aktywności, to teraz doświadczają takiej izolacji od znajomych, bo czasami też nawet od dalszej rodziny, a czasami nawet i od tej najbliższej. Dlaczego tak się dzieje?
To jest taka w zasadzie może i nie zasada, ale no tak się dzieje z takich prostych powodów, że my bardzo często mamy takie własne ograniczenia, żeby móc w ogóle prosić o pomoc. W ogóle sama diagnoza jest takim, można powiedzieć, sprawdzianem tego, jak radzimy sobie ze stresem, ale też sprawdzianem, jak prosimy o pomoc i czy potrafimy tę pomoc przyjmować. I jeżeli my tego nie komunikujemy, no to ci najbliżsi, czy w ogóle osoby, które chcą nas wspierać, zupełnie nie wiedzą, jak to robić. Nie otrzymują od nas żadnych sygnałów.
No ale kiedyś dzwonili na przykład i pytali, a co robisz w weekend? Może gdzieś pójdziemy razem. Teraz takich telefonów nie ma, bo co? Bo ten ktoś choruje i w myśleniu jego znajomych, przyjaciół, byłych przyjaciół może, tak powiedzmy, to pojawia się taka myśl, że jak jest chory, to znaczy, że nigdzie nie wyjdzie, tak? Bo nie może wyjść.
Tak, no to jest takie błędne myślenie, natomiast, no bo tak do końca nie jest, no my tego nie wiemy, dopóki tego nie sprawdzimy. Myślę, że tutaj jest wiele wątków, o których warto powiedzieć. Bardzo często te osoby bliskie, no też po to przychodzą chociażby do Fundacji Gdyńskiej Most Nadziei, żeby się tego dowiedzieć, że one nie wiedzą, jak wspierać, właśnie nie wiedzą, czy mają dzwonić, czy wręcz się z tego kontaktu wycofać, no bo nie chcą przeszkadzać, z drugiej strony chcą tę osobę ochronić, prawda?
Albo nie chcą być postrzegane jako wścibskie na przykład, które dopytują, co tam się dzieje, prawda?
Też. Tak, też tak może być. Natomiast bardzo często to leży też, czy duża część leży też właśnie po stronie tej osoby chorej, która właśnie może umiejętnie komunikować, czy w ogóle jakkolwiek komunikować swoje potrzeby, nie licząc na to i nie czytając...
Że się wszyscy domyślą.
Tak, że się wszyscy domyślą, albo wręcz właśnie, że powinni tak zareagować, bo ja gdybym była na ich miejscu, to oczywiście bym tak zrobiła, czy bym zrobił. Nie mam żadnych wątpliwości, że diagnoza choroby nowotworowej, czy nowotwór, który pojawia się w rodzinie, bardzo mocno weryfikuje znajomości i tak sobie myślę z doświadczenia, to dobrze. Bo zostają przy nas ci, którzy mają też przestrzeń i to jest taki kolejny element, nawet jeżeli mamy dobrą wolę, to tak naprawdę my bardzo często mówimy, czy często pojawia się taki komunikat, wszystko będzie dobrze. To jest takie w ogóle unieważnianie tego, że wcale dzisiaj to nie jest dobrze. Jeżeli nie możemy, czy te osoby wspierające nie mogą udźwignąć tego ciężaru trudnych emocji, nie są w stanie pomieścić, czy nie są w stanie nawet słuchać tego żalu, rozgoryczenia, niezgody, no to wtedy też się wycofują z takiego kontaktu.
Czyli to jest też po stronie tych znajomych, tych osób, które nie wiedzą, jak mają towarzyszyć w tej chorobie, co mają zrobić i może tutaj jest rola właśnie dla bliskich tego pacjenta, tej osoby chorej, żeby oni podjęli trochę jakby za niego tą inicjatywę. Zadzwońcie, przyjdźcie, zapraszam was i tak dalej, bądźcie z tą naszą bliską osobą.
Tak, ja jestem daleka od oceniania, z racji swojego zawodu, ale w ogóle tak mentalnie od oceniania kogokolwiek, bo dopóki my sami się z tym nie zetkniemy, nie dotkniemy tej sytuacji, to nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić.
Czyli to nie jest tak, że ja nie dzwonię, mimo że się kiedyś kolegowałam z kimś tam, takie myślenie na przykład taka osoba może mieć włączone, bo się boję, jak zareaguje, albo nie chcę patrzeć na jego nieszczęście, czy jej nieszczęście. Takie myśli też mogą się pojawiać i można mieć z tego tytułu właśnie też wyrzuty sumienia, prawda?
Tak, ale to, co chcę podkreślić, to jest zupełnie naturalne i tak sobie myślę na kanwie tego, co przed chwilą powiedziałaś, że to może nawet i lepiej, że taka osoba do nas nie zadzwoni, bo przecież jeżeli my mamy wspierać, wspieranie nie polega na obarczaniu jeszcze swoimi, prawda, problemami, obawami. My możemy się z tym dzielić, i to jest bardzo zdrowe, ale musi być obopólna zgoda i taka dobra relacja, bo budowanie tej relacji zarówno po stronie osoby wspierającej, jak i wspieranej, no właśnie leży po tych obu stronach i zależy tak naprawdę od tych obu stron.
Czyli chcesz powiedzieć, że lepiej, jeśli jesteśmy osobą, która obawia się swojej reakcji na widok na przykład takiej osoby chorującej onkologicznie, żeby się tam jednak w jej towarzystwie nie pojawiać, bo jak ona zobaczy ten strach w naszych oczach, to sama się może zacząć jeszcze bardziej o swoje zdrowie bać.
Jestem zwolenniczką otwartej komunikacji. I nie chciałabym nikomu blokować jakichkolwiek relacji. Do czego zachęcam? Na pewno do tego, żeby o tym porozmawiać. Nawet powiedzieć o tym, że być może dzisiaj ja nie jestem na to gotowa, tak? Ale albo powiedz mi, co mogłabym, czy co mógłbym zrobić, bo bardzo chcę. Oczywiście, jeżeli to jest w zgodzie tylko i wyłącznie z tą osobą wspierającą. Odcinanie kontaktu powoduje znowu dojście do takiego mylnego i błędnego myślenia i tak naprawdę znowu obciążania tej osoby chorej, że ona faktycznie już jest chora, wycofana, niewartościowa, nieważna dla tego środowiska, dla którego właśnie kiedyś była ważna i istotna. Także zwracajmy i zwracam ja też w swojej pracy na to uwagę, że to jest trudne zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. Dlatego tej komunikacji my się naprawdę uczymy.
No taki chory człowiek, który właśnie tak się czuje, jak powiedziałaś przed chwilą, on może być bardzo rozgoryczony, czuć się właśnie opuszczony i nawet do tego może też dojść, bo to się nakładają te wszystkie emocje, tak, że to poczucie utraty kontroli nad życiem, bo on nie może teraz zdecydować o wielu rzeczach, nawet czasami o tym, co będzie jadł i kiedy może wyjść z domu, ponieważ no, jest na przykład, nie wiem, osobą, która jest leżąca, tak? I w takiej sytuacji ta frustracja może rzeczywiście też na psychikę mieć duży wpływ, prawda? Takiej osoby chorej.
Ma ogromny wpływ zarówno na psychikę, jak i później w dalszej kolejności na jego zachowania i reakcje, dlatego to wsparcie, o którym tutaj bardzo dużo dzisiaj rozmawiamy, ono ma wiele, wiele twarzy i ma wiele aspektów, dlatego zwracanie uwagi na ten aspekt właśnie emocjonalny, psychologiczny, ale też na to wyczerpanie bardzo często fizyczne jest szalenie istotne. Czasem w takich sytuacjach nie umiemy sobie sami poradzić, tak? To nawet o czym rozmawiamy być może nie wystarczy, no i wtedy dobrze jest skonsultować się, spotkać z psychoonkologiem.
No właśnie, bo my jesteśmy nieprzygotowani na takiej sytuacji najczęściej jako bliscy, jako rodzina i kierujemy nawet słowa, które, tak jak powiedziałaś, wszystko będzie dobrze, tak, chociażby dla tego człowieka, to są puste słowa, nic nieznaczące, bo się mu właśnie życie wali, a my mu mówimy, nie jesteśmy w stanie go zapewnić, że rzeczywiście wszystko będzie dobrze, albo na przykład mówimy wręcz, dasz radę.
Tak.
Będziemy walczyć, tak? I ten chory przez to może być jeszcze bardziej sfrustrowany, prawda? Bo będzie czuł, że jest presja, że wymagają teraz ode mnie, żebym ja dał radę, a ja nie daję rady.
Tak,
też tak może być.
Tak, to się dzieje wtedy, kiedy my właśnie tego chorego nie słuchamy, kiedy on nam różne rzeczy komunikuje, a my tak nam trudno jest też to przyjąć, że tak naprawdę izolujemy się nawet od tego, od tych wypowiadanych słów. I ja jestem daleka od tego właśnie mówienia, chociaż ja tego w swojej pracy nie wykluczam, bo tak jest, że przecież my dążymy do tego, żeby jednak dać radę, żeby sobie poradzić, ale z czym, no i właśnie.
Czyli motywować tego pacjenta, ale nie w taki sposób, żeby on czuł się pod presją.
Zdecydowanie nie pod presją, ponieważ to jest bardzo obciążające. Nie dosyć, że jest choroba, bardzo często ból fizyczny, ten ból też emocjonalny i jeszcze tutaj ta presja ze strony rodziny, no, która nas wręcz pionizuje, tak? I nas pozbawia też, proszę zobaczyć, bardzo skraca też kontakt z osobami naszymi bliskimi, to znaczy się zamyka nas na tą relację, ponieważ my no, nie czujemy się bezpiecznie, żebyśmy mogli powiedzieć o swoich obawach, bo tak naprawdę nikt nas nie słucha, tylko właśnie klepie tak nas po ramieniu i mówi, będzie dobrze. Ja jestem daleka od tego stwierdzenia, ponieważ co to znaczy, że co znaczy wszystko będzie dobrze? Co to jest wszystko dobrze? No i kiedy wreszcie to będzie? Tak? Mogę powiedzieć, że ja się staram, ja robię jak najlepiej, możesz na mnie liczyć, tak? Czy razem sobie poradzimy? Myślę, że to jest okej, kiedy mówimy, że razem, jeżeli tylko będziesz chciał, czy będziesz chciała, jestem tutaj.
A jak swoją przyszłość może widzieć taka osoba chorująca onkologicznie? Bo w jej głowie na pewno jest wiele myśli, różnych, tych czarnych również, ale czy od czego zależy, jak ona znosi ten swój stan chorobowy? Na przykład od wcześniejszych doświadczeń życiowych, czy osoby na przykład tak zwane bardziej emocjonalne, no mają trudniej, czy, bo są różne typy, prawda, ludzi, zadaniowcy, ludzie emocjonalni. Która z tych grup sobie radzi z tymi myślami i z przechodzeniem takim psychicznym przez stan chorobowy lepiej?
To radzenie sobie z chorobą nowotworową na różnych etapach, czyli ta droga do zdrowienia, jak to nazywamy, jest oczywiście uzależniona od bardzo wielu czynników, o tych, o których też tutaj wspomniałaś, od wcześniejszych doświadczeń, od naszych predyspozycji, od naszych umiejętności, które nabyliśmy, ale także od wieku danej osoby, od tego, na jakim etapie zaawansowania jest też choroba nowotworowa. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że jest jedna rzecz, która jest wspólna dla nas wszystkich. Nastawienie. Czyli to, w jaki sposób myślimy. I tutaj idąc taką teorią Ellisa w nurcie poznawczym, że tak naprawdę to nie świat nas smuci, ale sposób, w jaki o nim myślimy. Czyli to nie samo zdarzenie i fakt wystąpienia tej choroby nowotworowej, ale sposób myślenia o nim w następstwie generuje różnego rodzaju emocje. I jest szereg badań, które są prowadzone, że nawet osoby, takie bardzo ciekawe badania w bazie sił lotniczych w Travis w Kalifornii, gdzie badano osoby chore onkologicznie, które miały złe rokowania, ale miały bardzo dobre nastawienie psychologiczne, bardzo dobre nastawienie emocjonalne. I w badania wykazały, prowadzone były bardzo długo, że te osoby znacznie dłużej żyły, były bardziej aktywne od tych, które miały dobre rokowania, ale miały negatywne nastawienie do swojego leczenia.
Nie wierzyły, że na przykład mogą wyzdrowieć,
tak,
że pomoże im leczenie.
Tak, negatywne nastawienie, negatywne oczekiwanie wyczerpuje nas emocjonalnie. Co więcej, negatywne oczekiwanie na przykład efektów ubocznych terapii prowadzi do tak zwanego samospełniającego się proroctwa, że te osoby naprawdę zaczynają mieć skutki uboczne już na samą myśl o tym, że będą poddane na przykład takiemu leczeniu. Czyli tutaj wskazujemy na tę jedność, tak naprawdę na to połączenie naszego umysłu, czyli tego, w jaki sposób myślimy o danej sytuacji, a to powoduje, w jaki sposób się czujemy. Więc jeżeli chcemy poprawić swoje samopoczucie, niezależnie od sytuacji, w jakiej jesteśmy, to pracujemy nad swoim nastawieniem, nad swoimi myślami.
A co możesz poradzić w takim razie tym opiekunom osoby chorującej onkologicznie? Jak one mają w sobie budować tą odporność psychiczną, żeby po prostu poradzić sobie z tą trudną sytuacją? czy również tutaj wcześniejsze doświadczenia życiowe można w jakiś sposób czerpać z nich albo szukać właśnie pomocy u innych? Jak to zrobić?
To, co jest kluczowe, myślę, dla osób wspierających i takie słowo dla nich, to taki pierwszy czynnik, i to, o czym wspominałam, takie uświadomienie sobie potrzeb na tu i teraz. Kiedy dochodzi do tego momentu, że mamy kogoś wspierać, czy decydujemy się na to, to uświadomienie sobie, jakie teraz mamy potrzeby i które z tych potrzeb jesteśmy w stanie zawiesić.
Własne, tak?
Tak, swoje własne, czyli te potrzeby opiekuna. I które w tym momencie jesteśmy w stanie odroczyć, czy odłożyć w czasie, żeby móc zająć się tą osobą. Taka bardzo ważna kolejna rzecz to jest to, żebyśmy powiedzieli osobie, którą wspieramy, że jesteśmy gotowi, my wspierający, żeby usłyszeć nie. Czyli tutaj nie tworzenie tej presji, nie wywieranie tej presji na osobie chorej, że ona ma być wspionizowana, ma się czuć dobrze, ma dążyć do tego, żeby to leczenie przebiegało dobrze, ma się niczego nie bać, ma mieć nadzieję i tak dalej. Także zakomunikowanie i też powiedzenie tego, w jaki sposób my wspierający chcielibyśmy, żeby ta osoba nam mówiła, nie, wystarczy.
Bo ja tak sobie myślę, że tutaj częstym błędem może być coś takiego, że ta osoba staje się, ta chorująca staje się taka zależna i zaczyna być trochę traktowana jak dziecko. Mamusia zje, tak? Teraz mamusia teraz zje. A nie czy mama teraz ma ochotę na zupę, tylko mamusia teraz będzie jadła, prawda? Tak. Czyli my decydujemy jakby, dajemy sobie prawo do decydowania za tą osobę i to jest ten błąd, który powoduje też frustrację, myślę, u takiej przecież dorosłej, chorującej osoby, która choruje na nowotwór, a nie stała się dzieckiem.
Frustrację, ale też ogromną złość. Bardzo często też to są osoby, które nie potrafią jej wyrazić, które nie są asertywne i nie potrafią odmówić właśnie dlatego, widząc to zaangażowanie opiekuna i tak naprawdę to jest błędne koło emocji, które trafia rykoszetem i osoby wspierające, ale też jeszcze bardziej pogrąża w trudnych emocjach osoby chorujące, a osobie chorej napięcie w żaden sposób nie jest potrzebne. Sama choroba odbiera już poczucie kontroli, a takie właśnie pozbawianie podmiotowości, mówienie, zwracanie się w trzeciej osobie, co tak nawiasem mówiąc strasznie mnie złości. Pozbawianie jej takiej mocy, sprawczości, no odbiera jej taką w ogóle kontrolę i możliwość tego, że tak naprawdę ja jeszcze mogę wiele w tej sytuacji zrobić.
Bo wielu osobom może się wydawać, że takie zdecydowanie za kogoś chorującego, przygotowanie wszystkiego, zrobienie, podanie na tacy, jak to się mówi, tak, pod nos, to będzie właśnie to dobre.
Ale proszę zwrócić uwagę, to jest nic innego jak przypominanie o tym, że jesteś słaba i chora i że nie dajesz rady. I to wcale nie jest dobre. Taką bardzo ważną, chyba najtrudniejszym problemem, ale też najważniejszym, który się pojawia zarówno u osób wspierających, ale też osób, które chorują, jest przywiązanie do rezultatu. Że my tracimy jakby z pola widzenia to, co jest teraz najważniejsze. Przywiązujemy się do tego i bardzo często mamy nadzieję, nadzieja jest bardzo ważna, ale ona jest bardzo odległa, bo na przykład mówimy o wyleczeniu. Co to znaczy wyleczenie? Tak? My dzisiaj tak naprawdę zapisujemy tę przyszłość. Oczywiście cudownie, gdyby się tak stało i do tego dążymy, ale to uwolnienie się od rezultatu, które w sposób naturalny u człowieka generuje lęk, pozwala nam świadczyć taką pomoc w oparciu o miłość, a nie i uznanie i zrozumienie, ta pomoc nie jest podszyta lękiem. Więc to jest taki bardzo ważny element, żebyśmy się od tego uwolnili, żebyśmy zobaczyli tę teraźniejszość, w której naprawdę i tylko tu i teraz możemy zrobić bardzo dużo. Więc to budowanie zdrowego nastawienia, zdrowego przekonania, pozytywnego nastawienia, no buduje naszą nadzieję, tak, zwiększa wolę życia i taką chęć do tego, żebyśmy w ogóle działali dalej.
I też nie ma się co krępować, nie ma się co obawiać szukania pomocy, prawda? Jeśli sobie nasza bliska osoba chorująca nie radzi, wymaga naszym zdaniem jakiegoś wsparcia psychologicznego, albo my sami nie wiemy, jak postępować, zawsze możemy się poradzić psychoonkologa. To jest taki psycholog, który jest wykształcony w kierunku wsparcia
osób chorych onkologicznie, ich rodzin, ale też osób bliskich. Bo faktem jest to, że nikt nas nie przygotowuje do tego, jak sobie poradzić z chorobą nowotworową, w ogóle z taką diagnozą, jak wspierać też te osoby, bo najczęściej chorujemy czy wspieramy po raz pierwszy. Nikt z nas nie jest też uczony i kształcony w tym kierunku, jak unieść ciężar w ogóle tej choroby. I rzeczywiście psychoonkolog jest taką osobą, która jest, myślę, najbardziej właściwą, taki specjalista, więc też szukajmy tych dobrych specjalistów i tych w tym kierunku, bo to są osoby, które właśnie mają doświadczenie w tym obszarze pracy i takich obszarów, takich jednostek jest naprawdę sporo i tych specjalistów też przybywa, bo rzeczywiście tak jak zachorowań przybywa, tak i specjalistów na całe szczęście mamy też coraz więcej.
Psycholog, psychoonkolog i psychoterapeutka Małgorzata Marmajewska, założycielka Fundacji Gdyński Most Nadziei, w której robicie, też prowadzicie zajęcia w ramach Akademii Walki z Rakiem, gdzie można uzyskać takie wsparcie.
Tak, Akademia Walki z Rakiem jest ogólnopolskim projektem, który jest realizowany w wielu miastach i też polecam Państwa uwadze, żeby sprawdzić, czy w Państwa mieście, czy w Państwa okolicy no istnieje taki oddział. Tam są psychoonkolodzy, tam są dietetycy, tam są różne aktywności i zajęcia. No my w Gdyni, w Fundacji Gdyńskiej Most Nadziei, która realizuje ten projekt, no mamy bardzo taki rozwinięty pakiet, z którego oczywiście mogą korzystać właśnie osoby z doświadczeniem choroby nowotworowej, ale także zapraszamy rodziny, zapraszamy osoby bliskie, spokrewnione z osobami, które doświadczyły choroby nowotworowej.
Bardzo dziękuję Ci za przyjście do studia i podzielenie się tymi wszystkimi informacjami. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Życzę Państwu dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego.
Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.